Dobrze, chwała Bogu. No więc rozpoczynamy temat w moim przekonaniu, pewnie w waszym też, bo przyjechaliście tutaj. Bardzo ważny temat, rozpoznanie głosu i woli Bożej. Chcę rozpocząć od pytania, jaki grzech się pojawił pierwszy w ogóle? W ogóle pierwszy grzech. Pamiętacie, jaki był pierwszy grzech? Jak?
Pycha.
Pycha? No? Nieposłuszeństwo. A kto to tak? Kto to zgrzeszył pierwszy? Tak, anioł Lucyfer. Anioł, który był określony jest w Biblii takimi fajnymi imionami. Lucyfer to taki już nieładny, no bo to. Ale są też inne określenia. To był jeden z trzech najbliżej będących przy Bogu aniołów i on w pewnym momencie się zbuntował. Zbuntował. Bunt, nieposłuszeństwo to jest pierwszy grzech. A jaki był drugi? Drugi już na ziemi był. No znowu nieposłuszeństwo. Znowu nieposłuszeństwo. Adam i Ewa byli po prostu nieposłuszni. Wiecie, dlaczego to mówię? Dlatego, że zarówno aniołowie i ten archanioł, szczególny archanioł, odpowiedzialny prawdopodobnie za uwielbienie, za muzykę w niebie, znał wolę Bożą. Wiedział, do czego został przeznaczony. A jednak się zbuntował. Adam znał wolę Bożą? Adam i Ewa znali wolę Bożą, kiedy byli w ogrodzie Eden? Znali. Przecież Bóg do nich powiedział, tutaj rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełniajcie ziemię i tam coś tam mieli zadania, mieli nadać nazwy zwierzątom, mieli wiele tam przywilejów, wiele wspaniałych obietnic im Bóg dał, tylko mieli jeden zakaz, jedno drzewo i tam raczej się nie zbliżajcie. Ale to wiecie, jak to jest z grzechem, że on kusi, nie? I oni jednak musieli. Oczywiście Adam jakoś wytrzymał, no ale Ewę namówił wąż, namówił diabeł, namówił wąż, no i ona jednak poddała się, a potem wiadomo, jak już to było. A więc nieposłuszeństwo, bunt tak naprawdę jest tym grzechem, który pojawił się w ogóle się pojawił najpierw w niebie, a potem na ziemi. Mówię to dlatego, że poznanie Bożej woli, rozpoznanie Bożego głosu i poznanie Bożej woli w życiu naszym jest niezwykle ważne. I o tym będziemy rozmawiać, to będzie cały dzień na ten temat będziemy rozmawiać. Jeśli byście mieli w jakimś momencie jakieś pytania, możemy nawet zastanowić się, czy to w czasie drugiej sesji, czy trzeciej, czy może ostatniej, jakieś pytania, na które chcielibyście, żebyśmy sobie porozmawiali, proszę bardzo, zadajcie je, bo mogą być ważne, a też mogą sprawić, że inne osoby otrzymają odpowiedzi. To, co ja chcę przekazać, to pewne ogólne prawdy i tutaj, jak widzicie w tym skrypcie moim, napisałem ten skrypt może już z 15 lat temu, 12-15 lat temu, są pewne tematy, niektórych dotkniemy trochę tak tylko, inne szerzej będę starał się omówić, te, które uważam za ważniejsze, może szerzej sobie omówimy, natomiast chciałbym, żebyście z tego skryptu korzystali przez całe nawet życie, nie? Bo można do tego wracać, można sobie pewne rzeczy przypomnieć, można nawet kazanie ktoś może na ten temat, albo kazanie, albo wykłady na ten temat, czy na podstawie tego, oczywiście są inne materiały także, ale można potem w zborze, czy w jakiejś grupie usługiwać. Ja tutaj nie ma do tego praw autorskich, tak zwanego copyright, więc możecie z tym robić, co chcecie, bylebyście tego nie wyrzucili. A więc pierwszy punkt, Bóg ma swój plan dla każdego człowieka. I to jest oczywiście niezwykle ważna myśl. Czy wiecie o tym? A może ktoś jeszcze w ogóle tak pierwszy raz to słyszy, że Bóg ma plan dla każdego człowieka? A szczególnie dla nas wierzących Bóg ma plan. Jeśli nas zbawił, czytamy, że nas powołał do siebie, nie? W Ewangeliach jest napisane, że nas zbawił po to, byśmy z Nim byli, Czyli żebyśmy byli z Jezusem i po to, by nas wysłać na zwiastowanie Ewangelii i potem tam czytamy o uzdrawianiu, wypędzaniu demonów. Ale pierwsze jest po to, abyśmy z Nim byli. Czyli chodzi Jezusowi głównie o to, abyśmy byli z Nim, abyśmy nie tylko na tej ziemi mieli tą społeczność, bliską społeczność, mieli takiego wspaniałego Króla i Pana Jezusa jako przewodnika w naszym życiu, ale też po to, byśmy byli na wieczność. Ale to drugie, ta druga myśl mówi o tym, żeby nas wybrał, abyśmy nas posłać. Czyli wybrał nas, abyśmy wypełnili pewien plan, wypełnili pewne zadanie. I Bóg ma swój plan, ale też Bóg ma swój czas działania. Czas działania. I On, Bóg, stale pracuje nad nami, stale przemawia, stale kieruje, stale inspiruje, poucza, koryguje. Jak tutaj w tym pierwszym zdaniu prowadzi zarówno indywidualne osoby, społeczności, zbory, a także Bóg ma plan dla całego narodu. Czasem się zastanawiamy, dlaczego w kraju to się dzieje, dlaczego w jakiej społeczności dzieją się pewne rzeczy, które nam się może nie podobają, ale bywa często tak, że z perspektywy potem czasu, jakichś lat niekiedy, widzimy, aha, to był Boży plan, to było Boże prowadzenie. Boże prowadzenie w życiu, czy to społeczności, czy pewnych ludzi. I kiedy Bóg zmienił moje życie, ja miałem już wtedy 29 lat, to było 31 lat temu, więc teraz już wiecie, że mam 60. A więc już jestem dość zaawansowany wiekiem. Ale kiedy Bóg zmienił moje życie, ja zacząłem rozmyślać o tym, jak to zrobić, żeby nawrócili się moi bracia i siostry, rodzeństwo. Moi rodzice już byli wcześniej wierzącymi, a więc półtora miesiąca po moim nawróceniu w czasie obiadu jadłem sobie obiad i Duch Święty mówi do mojego serca: idź do swoich rodziców i razem módlcie się o twoje rodzeństwo. Ja mówię: Boże, ja? To niech rodzice do mnie przyjdą, przecież oni już są tyle lat wierzącymi. I zacząłem tak z Bogiem rozmawiać, a Duch Święty do mnie drugi raz mówi: idź do swoich rodziców i módlcie się o swoje rodzeństwo. I chyba ze 3 albo 4 razy mówię: Panie, nie, no ja nie. Ja nawet tak za bardzo nie wiedziałem, co powiedzieć, jak to powiedzieć moim rodzicom. Nie było daleko do rodziców, bo mieszkałem w domu jeszcze rodziców na piętrze, oni mieszkali na parterze. No i w końcu, jedząc ten obiad, się zgodziłem. Ale zanim poszedłem, jeszcze upłynęło chyba ze 3 albo 4 godziny, bo to gdzieś koło 18 dopiero poszedłem do tych rodziców i jeszcze próbowałem Bogu udowodnić, że On nie ma racji. A On ciągle: idź do swoich rodziców i módlcie się o swoje rodzeństwo. I kiedy się zgodziłem, kiedy się już zgodziłem, natychmiast drugi głos: poproś twojego najstarszego brata też na tą modlitwę. No nie, no to już na pewno nie. Ja mam jednego starszego, pozostali są młodsi. A mój starszy brat był takim złodziejem, i też alkoholikiem, ale w tym czasie był w domu. No i w końcu poszedłem do tych moich rodziców, siedzą sobie w swojej kuchni i mówię do nich: mamo, tato, dzisiaj Bóg do mnie przemówił, że mamy razem modlić się o moje rodzeństwo, czyli wasze dzieci. Tata milczy, mama milczy. Nic nie odpowiadają. Wiecie, to znowu było tak zniechęcające dla mnie, bo ja się spodziewałem, że oni albo jakoś tam się ucieszą, albo zareagują, jakkolwiek zareagują. Nic nie odpowiedzieli. No i skoro nic nie odpowiadają, to ja mówię: no, ale też Bóg do mnie powiedział, że mamy Mirka wziąć na tą modlitwę dzisiaj. Tata milczy, a mama mówi: to idź po niego. I zamyślę się: ludzie, no nie. No co ja mu powiem? I wiecie, co zrobiłem? Miałem Boży głos w sercu. Zamiast pójść piętro wyżej, bo on też mieszkał na tym piętrze, gdzie ja, poszedłem piętro niżej do kotłowni. I tam się złapałem takie rurki, która tam ze ścian od sufitu do podłogi idzie. Tak się złapałem tej rurki, mówię: Boże, jeśli dziś jest dla niego dzień zbawienia, to zrób to. No i poszedłem potem 2 piętra wyżej, żeby go zaprosić na tą modlitwę. On coś siedział przy swoim małym stoliczku, coś tam pisał. Ja powiedziałem tylko, wszedłem do jego pokoju, mówię: Mirek, chodź. I nic. On wszystko zamknął i szedł za mną jak pokorny baranek. I to już było dla mnie szokiem niesamowitym, bo to jemu powiedzieć: Mirek, chodź, to prawdopodobnie myślał, że może na piwo albo coś tam innego, ale On nie wiedział dokąd. Idzie za mną i wchodzimy do tych rodziców. I teraz weszliśmy do tej kuchni rodziców, a mama milczy, tata milczy. Nic nie mówią. No więc znowu ja musiałem powiedzieć. Mirek, postanowiliśmy dzisiaj z rodzicami modlić się o zbawienie Twoje i naszych kolejnych braci i sióstr. I ja myślę, że to dzisiaj Bóg chce zmienić Twoje życie. Wiecie, jaki był skutek tego? Padł na kolana natychmiast. Padł na kolana i zaczął pokutować, a myśmy się do niego tylko dołączyli. A potem zapłakany, prawie zasmarkany wstał, podszedł najpierw do ojca, zaczął go przepraszać, podszedł do mamy, przepraszał swoją mamę, a potem podszedł do mnie i mnie zaczął przepraszać. A ja sobie pomyślałem, ja tego nie zrobiłem, kiedy Bóg zmienił moje życie, żeby rodziców przepraszać, a on to zrobił. Druga myśl mi przyszła, za co on mnie przeprasza? Przecież chyba nie za bardzo ma za co. Ale jego nawrócenie było tak głębokie, że on od razu wiedział, co należało zrobić. Mówię to dlatego, że jak wcześniej już wspomniałem rano, że my czasem tak planujemy, jak to zrobić, żeby kogoś zdobyć dla Chrystusa. I w przypadku każdego z mojego rodzeństwa to było tak, że Duch Święty napisał ten scenariusz, Duch Święty albo mnie użył, ja mogłem być przy nawróceniu wszystkich moich braci i sióstr i Duch Święty mi coś tam powiedział i właściwie w ten sposób się to działo. Poznanie Bożego głosu i działanie w tym zakresie jest niesamowicie ważne. I to działanie zgodne z tym Bożym głosem i też we właściwym czasie. A więc Bóg ma plan i ma czas swojego działania. Nawet możemy wiedzieć, co Bóg do nas mówi, jak nami kieruje, ale też trzeba rozumieć czas tego Bożego działania, żeby to nie zrobić za późno albo za wcześnie. Bo najczęściej możemy się pomylić i chcieć pewne rzeczy zrobić za późno. Tak jak kiedyś w moim przypadku 1 maja pojechałem, mieszkałem jeszcze wtedy w Cieszynie, pojechałem do Cieszyna, to był czwartek, mieliśmy nabożeństwo czwartkowe i pojechałem godzinę czy półtorej godziny wcześniej. Sam nie wiedząc po co, czułem wewnętrzną taką jakąś presję, że muszę pojechać wcześniej. I przechodziłem przez główny plac miasta, przez rynek tak zwany, nie rynek, gdzie się kapustę sprzedaje, tylko taki rynek miasta. Przechodzi dwoje młodych ludzi, zakochanych po uszy. Wiecie, jak to młodzi zakochani co robią? Obejmują się, ściskają, całują i tam je prawie by jeden na drugiego wylazł. A ja w sercu słyszę Boży głos. Idź, opowiedz im o mojej miłości. I znowu zacząłem Bogu mówić, Boże, no przecież widzisz, jak oni się zachowują. Przecież teraz 3 razy słyszałem ten Boży głos. I za trzecim razem, kiedy już był taki mocny ten Boży głos, zdecydowałem, że pójdę. I oni przeszli koło mnie. Myśmy szli w przeciwnych stronach po przekątnej tego dużego rynku w Cieszynie i oni przeszli koło mnie, być może zrobili parę metrów i kiedy ja się odwracam, żeby im opowiedzieć Ewangelię, oni się gdzieś pod ziemię zapadli. Wręcz niemożliwe, żeby gdzieś poszli. Co się zdarzyło wtedy, ja nie wiem. I wtedy nie miałem nic z nabożeństwa. Czułem się podle, czułem się tak strasznie źle i nagle takie niesamowite oskarżenie czy potępienie. A jeśli to była tylko jedna możliwość dla nich, może oni już nigdy więcej Ewangelii nie usłyszą. A druga myśl, która mi przyszła, to myślę, że pochodziła od Boga, ale przynajmniej już na tyle rozumiałem, że jeśli Bóg mi kazał do nich iść, to najprawdopodobniej ich serce było także przygotowane na to, aby przyjąć Ewangelię. A ja zawaliłem. I została mi tylko modlitwa. Wiecie, jaka modlitwa? Boże, poślij do nich kogoś. Miałem wyrzuty sumienia nawet z tego względu, że ich twarzy nie zapamiętałem. Bo wiecie, jak oni się ściskali, to trudno twarz nawet zobaczyć. Bo myślałem, gdybym ich jeszcze kiedyś spotkał, ale nie zapamiętałem twarzy. No Panie, więc poślij kogoś, kto byłby kto byłby posłuszny, bo ja byłem w tym przypadku nieposłuszny. No więc poznanie Bożego głosu jest niezwykle ważne, a potem wypełnienie tego Bożego głosu jest równie ważne, tego Bożego polecenia. I Bóg te swoje plany wprowadza. I dlaczego my nazywamy Jezusa Panem? Panie Jezu, czasem mówimy prowadź mnie, nie? No ale potem podejmujemy decyzję sami, nie? nie pytając Pana, nie. Oczywiście, że Pismo Święte mówi, że Bóg dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Jezusie Chrystusie. Czyli mamy rozum i rozumu nie możemy wyłączać też z tego Bożego prowadzenia, bo czasem nam przychodzą piękne myśli, fajne myśli i możemy ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że te myśli pochodzą od Boga, ale kiedy mówimy o poznaniu Bożego głosu czy rozpoznaniu Bożej woli, to najczęściej gdzieś tam w sercu, wewnątrz słyszymy Boży głos. Będziemy dzisiaj tutaj rozmawiać na temat tych sposobów, w jaki Bóg do nas przemawia. Natomiast tak na początek właśnie to chcę pokazać, że Bóg ma swój plan dla każdego człowieka. Jednym z najbardziej poruszających i ekscytujących objawień i prawd, jakie są zawarte w Biblii, jest właśnie to, że Bóg ma dokładnie określony i sprecyzowany plan dla każdego człowieka, zarówno na czas obecny, ale też na przyszłość i też na całą wieczność. Wieczność oczywiście wiemy, piękna, halleluja, chwała Bogu, nie? Będziemy na wieki wieków z Panem. Przyszłość nie jest dla nas odkryta do końca, prawda? Natomiast głównie chodzi o teraźniejszość. Ja kiedy Bóg zmienił moje życie, to 2 lata później byłem na zesłaniu w Anglii. Byłem w Anglii i miałem tam wizję składającą się z 4 jakby takich elementów. I od 13 lat mieszkam w Gorzowie. Jak to się zdarzyło, że mieszkam w Gorzowie? Nie będę wam tego opisywał, ale to dokładne Boże prowadzenie. 5 razy Bóg do mnie powiedział, najpierw przez sen, potem w inny sposób, że mam z Cieszyna przeprowadzić się z dużego zboru, gdzie byłem 2. pastorem i mogłem tam żyć sobie do końca świata i dłużej, wygodnie, bo tam mieliśmy 17 kaznodziei, tam niczym się nie trzeba było przejmować, pięknie. Ale jednak Bóg czegoś ode mnie oczekiwał. I potem 3 lata później, od momentu, kiedy już byłem w Gorzowie, 2 czy 3 pastorów tutaj z okręgu podeszło do mnie, czy bym nie chciał być prezbiterem okręgowym. I mi nagle się przypomniało, w tym momencie, kiedy mi oni to pytanie zadali, że jeszcze nie spełnił się czwarty ten obraz, czy ten element tej wizji, którą otrzymałem 20 chyba lat temu na tamten czas. To dzisiaj to jest 27 czy 28 lat temu, kiedy miałem tą wizję. Bóg daje wizję, albo daje jakieś powołanie, czasem właśnie w formie snu, wizji, które czasem dotyczy danej chwili, ale czasem może dotyczyć całego naszego życia. I tak było w moim przypadku. I wtedy, kiedy nagle mi to się na nowo pojawiło, ta wizja, ten ostatni etap tej wizji, to ja sobie myślę, to ja tu nie mam nawet w ogóle się co zastanawiać, bo w tej wizji był właśnie ten taki obraz zachodniej Polski. Ja wcześniej 14 lat zajmowałem się misją w kościele, jeździłem na wschód, na Mazury, na północ, gdzieś tam na Dolny Śląsk, Opolszczyznę. Natomiast tu w tym regionie zachodniej Polski nie byłem nigdy. To było w 94 roku, na krótki czas, nie? I nagle ten obraz się pojawił. Ta zachodnia Polska i tamten etap mojego, powiedzmy, działania. Więc ja od razu tym pastorom powiedziałem, oczywiście tak. No i potem zostałem prezbiterem okręgowym. A więc Bóg może dać taką wizję, czy dać takie powołanie nawet na całe życie. Ale najczęściej Bóg nas prowadzi takimi etapami. Jeśli nawet otrzymacie taką wizję, czy jakkolwiek to, czy sen, czy to ktoś wam powie, będziesz osobą, która będzie miała wpływ na całe województwo, załóżmy. No, tutaj wymyślam już teraz, nie? No to czasem nam się wydaje, że aha, to już teraz muszę naprawdę coś robić i są wierzący ludzie na tyle gorliwi, że wtedy z nikim się nie liczą, tylko burzą, niszczą wszystko, bo oni są powołani przez Boga. Ale chodzi o to, żeby też rozpoznać czas. I Bóg zawsze nas też przygotowuje do tej służby, do której nas powołuje. Bóg chce nam te plany objawiać. Jeszcze raz może wrócę do tego Bożego planu określonego, sprecyzowanego. Nie wiem jak was, ale mam nadzieję, że po dzisiejszym dniu to, że Bóg ma plan dla waszego życia, jasny, sprecyzowany, dokładny, że tym będziecie po prostu żyć, że to was będzie kręcić. Bo mnie, pomimo tego, że mam 60 lat, to ciągle kręci. Że Bóg ma sprecyzowany plan. Jedną z rzeczy, którą już powiem na wstępie, to kiedy Bóg zmienił moje życie, ja byłem gotowy na wszystko. Cokolwiek trzeba było z Boże robić, byłem pierwszy. Zawsze pierwszy do tego. A było... Byłem zbawiony może 4 miesiące, może nawet 3 miesiące i 5 kolejnych niedziel składałem świadectwa albo coś, bo coś Bóg w życiu moim czynił takiego niesamowitego. Aż w pewnym momencie poczułem się źle, tak trochę głupio, bo byłem zupełnie nowym w tym zborze, a 5 kolejnych niedziel składałem świadectwo o jakimś niesamowitym wydarzeniu. A potem chyba nawet rok wierzący nie byłem, przychodzę do pastora, mówię: bracie, pastorze, ja mam w sercu takie przekonanie, że powinniśmy we wioskach wokół Cieszyna, w wszystkich wioskach organizować ewangelizację i tam działać. Niewiele wiedziałem jeszcze z Biblii, a pastor mówi: zajmij się tym. I nagle stanąłem, no ale okej. Ja już wtedy zrozumiałem, że jeśli Bóg coś do mnie mówi, to nie znaczy, że teraz mam to wszystkim innym przekazać, a ja siedzieć sobie nic nie robić. Jeśli Bóg do mnie mówi, to ja jestem odpowiedzialny za to, aby to, co Bóg do mnie mówi, oczywiście mogę mieć do tego ludzi, którzy pomogą, ale ja muszę do tego dążyć. Bo bywa też tak, że ktoś przekazuje wielkie słowa, ale sam nie jest gotowy palcem, że tak powiem, ruszyć, żeby w to się zaangażować. Słuchajcie, nikt inny nie jest w stanie usłyszeć tego, co Bóg pragnie tobie objawić. Zgadzacie się z tym? Dlaczego? Pamiętacie Jonasza, nie? Jonasz, Bóg mówi do Jonasza, że ma iść do Niniwy głosić Ewangelię. A Jonasz co? Jonasz się zdenerwował i z powrotem do drugą stronę idzie. Czy do kogoś innego Bóg przemówił, żeby poszedł do Niniwy? Nie. Jonasz przeżył to, co przeżył, ale Jonasz był o tyle fajnym facetem, że on dalej chciał słuchać Boga. Nie obraził się na śmierć, na Pana Boga, że Bóg chciał zbawić Niniwę, tylko widać miał dalej otwarte serce. I co Bóg do niego mówi po raz kolejny? To samo. Idź do Niniwy. Innego zadania nie dostaniesz. Zrobisz to, to potem będzie kolejne. I tak Bóg działa w naszym życiu. I w ten sposób się może nasza służba rozwijać. W momencie, kiedy jesteśmy posłuszni. Ty się zgłaszałeś, tak? Aha.
A prorocy? Którzy mówią do kogoś, nie objawiają wolę?
To co?
To nie jest tak, że też mogą mówić?
Mogą mówić, tak, tak, tak. O tym będziemy mówić, o tych sposobach, w jaki Bóg do nas przemawia, nie? Bo to, jeśli ktoś z was już to przeglądał, ten skrypt, tam chyba nawet, nie wiem, chyba 14 sposobów ja tutaj chcę poruszyć, w jaki Bóg do nas mówi, nie? My najczęściej mówimy Słowo Boże, modlitwa, proroctwo, sen, wizja i to chyba koniec. Ale są jeszcze inne, według mnie bardzo, bardzo, jak to nazwać, takie super sposoby, w jakie Bóg do nas przemawia. A więc nikt inny nie jest w stanie usłyszeć tego, co Bóg pragnie tobie objawić. Czyli jeśli do tej siostry młodej tutaj zamyślonej Bóg chce coś powiedzieć, to będzie drążył i będzie do niej mówił. I będzie do niej mówił. I chwała Bogu, nie? Tutaj jest fragment Słowa Bożego z Księgi Estery z 4 rozdziału. Przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź: nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz dlatego, że jesteś w pałacu królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd. Lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. To jest bardzo interesująca historia, kiedy Estera miała podejść do swojego króla, męża zresztą, były pewne zwyczaje i ona była tą jedyną, tak naprawdę była tą jedyną, która mogła podejść do tego swojego króla, żeby wstawić się za tym swoim narodem. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny? Po co nas Pan Jezus zbawił? Po to, żebyśmy właśnie byli tymi takimi ludźmi jak Estera. A więc zanieśli słowa Ewangelii tam, dokąd nas Bóg posyła. Bo nikogo innego Bóg może nie posłać. Wiecie, tak jak ja powiedziałem o tym 1 maja, ja się modliłem, Boże, poślij kogoś innego do tych ludzi. Ja żałowałem wtedy najbardziej tego, że nie zapamiętałem twarzy, bo być może oni potem tydzień później się nawrócili, a ja nie znałem twarzy. I co? Tak bym się mógł cieszyć, a tak nie miałem powodu się cieszyć. Czy są zbawieni ci ludzie, czy nie są ci zakochani. Słowo Boże w liście do Efezjan mówi: Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. My kiedy mówimy o powołaniu, czy też o poznaniu Bożej woli, to chyba najczęściej nam to się kojarzy z jakąś taką służbą ewangelizacyjną albo taką służbą widoczną na zewnątrz, widoczną dla innych ludzi. Ale tu czytamy o uczynkach, o dobrych uczynkach, w których mamy chodzić. Ciekawe jest to, że bywa tak, że na przykład gdzieś tam w wejściu do drzwi leży papierek. Komuś spadł papierek. Nie, chrześcijanie specjalnie nie wyrzucają papierków i nie śmiecą. Nie? Ale komuś spadł papierek. I przechodzi 30 ludzi i nikt się nie schyli. A potem idzie któraś, jakaś tam siostra albo brat i akurat ona się schyla. Dlaczego się ta jedna schyla? Czy to ma jakiś związek z powołaniem? Może z sercem właściwym. Ale na pewno to ma jakiś związek też z tym, do czego nas Bóg powołuje. Bo jednym ze sposobów, ja uważam, jednym ze sposobów, przez które najczęściej Bóg do nas mówi, to pragnienie zrobienia pewnych rzeczy albo zauważanie potrzeb, które są do zrobienia. My koncentrujemy się na prorokach, na objawieniach, na wizjach, bo to takie brzmi w naszych uszach, jakie coś, coś wielkiego. Ale są ludzie, którzy dostrzegają na przykład bezdomnych, a inni patrzą na bezdomnego, to się odwracają. A inny chrześcijanin widzi bezdomnego, to mu się chce płakać. To jest serce jego poruszone. Czy nie jest to powołanie? Nigdy ten, który odwraca się bokiem do takiego człowieka, nie jest powołany do tego, żeby go ratować. Bo nie ma serca gotowego. Ale ci, którzy zauważają takich ludzi i wewnątrz pojawia się taki żal, współczucie albo smutek z tego powodu, że tacy ludzie chodzą po tej Bożej pięknej ziemi, to tacy ludzie są powołani przez Boga do tego, żeby tych ludzi ratować, bo ich serce też jest gotowe na to, aby to robić. I często Bóg do nas tak przemawia. A więc przeznaczył nas Bóg do dobrych uczynków, abyśmy w nich chodzili. Czyli co? Codziennie czynili dobro. Codziennie czynili dobre rzeczy. Tutaj przykład Adama, który rozmawiał z Bogiem w ogrodzie. O Henochu czytamy, że chodził z Bogiem. A jak chodził, to z pewnością rozmawiał, bo Bóg mówi, nie? Musieli sobie tak sympatycznie pogadać, porozmawiać. Pan Bóg z Henochem. Czytamy o tym, że Noe rozmawiał z Bogiem. Abraham, Mojżesz słyszeli mówiącego Boga. I Bóg w swojej mądrości stworzył każdego z nas jako indywidualność. I też Bóg, słuchajcie, to Bóg wybiera sposób, w jaki do nas mówić. A my jak się modlimy, to chcemy. Panie, niech prorok do mnie przemówi. Panie, chciałbym mieć sen. Panie Jezu, wizja. No bo słyszymy o tym dużo. I my chcemy wybrać, jak Bóg ma do nas przemówić. A to Bóg wybiera, jak do nas przemawia, dlatego że On wie najlepiej, jak dotrzeć do naszych serc. I dlatego ja uważam, i takie jest moje zrozumienie Słowa Bożego, że niekoniecznie ja potrzebuję proroka, który będzie kierował moim życiem. Jak będzie, to ja niedawno miałem proroctwo, jakieś 3 miesiące temu do mnie jeden pastor czy gość z Anglii miał takie proroctwo, nawet jedna siostra to zapisała i potem mi to wręczyła. To nie było w Gorzowie, ale to było w Żarach. I to jeszcze w ogóle była taka dziwna sytuacja, dlatego że jakieś 2 lata temu też byłem w Żarach i on też tam był. A że był taki rozczochrany, straszliwie, włosy miał rozczochrane, wyglądał jak bezdomny. Koszulę taką bardzo, bardzo pognieconą, ubrany tragicznie. I wtedy miał tam jakieś dwa wykłady w tym zborze. Wykłady wykładami, ale ten jego ubiór mnie trochę zniechęcił. I teraz, kiedy kolejny raz przyjechał i pastor mi dzwoni, że on jest, może przyjadę, nie? Ja mówię, a wiesz co, nie przyjadę, bo mam tutaj roboty dużo. Ale był tam mój brat, rodzony brat, który przyjechał też z południa Polski, w zborze w Żarach tam budował takie zaplecze. I mówię do niego, Michał, chciałbyś tam pojechać? Może pojedziemy, nie? Mówi, dobra, fajnie, ja miałem tam się wybrać do tego zboru, zobaczyć, bo tam Amerykanie jakiś dach robili, chciałem sprawdzić, jak oni to zrobili. No i pojechaliśmy. I on znowu rozczochrany, te włosiska takie okropne. I znowu w tej wymiętej koszuli, myślę, ludzie, usiadłem sobie w ostatniej ławce. Ale pastor mnie tam zauważył i na siłę mnie tam wciągnął do pierwszej. No a potem ten brat usługiwał. I teraz byłem zachwycony jego wykładami. To już była duża zmiana w moim sercu. Ale potem do mnie kieruje swój palec i mi prorokuje, nie? Tak naprawdę ja bym tego proroctwa może nie potrzebował. Ale wiecie, jeśli ktoś ci mówi coś, co jest tak bardzo dokładne, to jedyne, co można powiedzieć, to był Bóg. To musiał być Bóg. Pytanie, skąd on wie, ten człowiek? No ale wiadomo, to był Bóg. No więc taki byłem bardzo zbudowany i proroctwem, i też tym w ogóle, że takim trafnymi słowami. Ja chyba w zborze w Gorzowie to muszę kiedyś przeczytać. No, więc Bóg stworzył każdego z nas indywidualnie i nie skupiajmy się na tym, że potrzebujemy proroka albo Panie, wizję mi daj, bo inaczej nie wiem dokąd iść. Miejmy otwarte serce na to, jak Bóg do nas przemówi. Bo Bóg może przez... Bóg może przez słowo do nas przemówić albo w czasie modlitwy w taki cichy, łagodny sposób. Cel, jaki Bóg chce osiągnąć w naszym życiu, to wymiar pełni Chrystusowej. Oczywiście to już dotyczy naszej postawy czy naszego charakteru. Bóg oczekuje zawsze od nas na to, byśmy na ten głos Boży powiedzieli tak. Bo czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, albo może inne pytanie, a nie. Jak to jest ze słuchaniem głosu Bożego w twoim życiu? Zastanawiacie się może, Boże, czemu ty do mnie nie mówisz? Albo dlaczego ja tak wyraźnie jak Że nie byłoby żadnych wątpliwości, do mnie nie mówisz? Moje zrozumienie i Słowa Bożego i tego jest takie, że jeśli jesteśmy nieposłuszni temu, co jest objawione w Biblii, to będzie nam o wiele trudniej usłyszeć Boży głos w tych sprawach, których w Biblii nie mamy. Bo w Biblii jest objawiona ogólna Boża wola. Dla zboru, dla kościoła i dla indywidualnie dla chrześcijanina. Objawiona ogólna Boża wola. Natomiast my dzisiaj chcemy bardziej mówić na temat tej woli Bożej, która nie jest objawiona w tej Biblii tak szczegółowo. Są pewne zasady, są pewne prawdy opisane, ale są pewne rzeczy, które Bóg musi nam objawić, musi nam pokazać, bo dotyczą one wyłącznie nas. Czyli co? Kogo poślubić? No tak jak ktoś się modlił, Panie Boże, ześlij mi kobietę. A podchodzi do niego starszy brat i mówi, jakby ci Pan Bóg zesłał kobietę, to jakby spadła na ciebie, to by cię zabiła. A niedawno słyszałem, jak jeden z usługujących na zlocie młodzieży miał taki duszpasterski tam dyżur. No i przychodzi do niego młoda dziewczyna, młody chłopak. Młody chłopak i mówi, wujku, czy tam pastorze, czy jakoś tam wraca się do niego. Mam pytanie, bo ja tutaj przekonany zostałem na tym zlocie młodzieżowym, że ta dziewczyna ma być moją żoną. Nie, taki jestem zakochany. No a tamten pastor mówi, no być zakochanym to nic nadzwyczajnego, nie? Przecież się ludzie zakochują, nie? No i jakiś rad mu tam udzielił, bo on chciał rady, nie? Więc jakiś rad mu tam udzielił. Minęło parę minut, 4-5 minut, przychodzi inny chłopak młody i znowu mówi: i pastorze, ja się chyba zakochałem. A ten mówi: no zakochać się to nic nadzwyczajnego. No i zaczyna mu opisywać, że ta dziewczyna, oczywiście dotyczyło tej samej, i on uważa, że powinna być moją żoną. Pierwszy też zresztą mówi, że on już jest przekonany, że powinna być moją żoną. No więc ten brat odpowiada temu drugiemu: wiesz, no wszystko byłoby w porządku, czy tylko że problem polega na tym, że parę minut temu to był ktoś inny i też mówił, że ona, ta sama dziewczyna, ma być jego żoną. W końcu stało się tak, że ona wyszła jeszcze za zupełnie kogoś innego. A więc to jest różnie z tym naszym zrozumieniem Bożego głosu. Bo wtedy, kiedy są w to zaangażowane nasze emocje, takie wiecie, te pragnienia, emocje, to trzeba się zastanowić, choć oczywiście emocje te dobre też pochodzą od Boga, bo przecież Bóg nas tak ukształtował, ale w takich sytuacjach już trzeba być rozważny. Ale Bóg chce kierować naszymi ścieżkami. I w Psalmie 37, 23 werset mówi tak: Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. I na to zwracam uwagę. Wspiera tego, którego droga mu się podoba. Czyli wspiera tego, kto idzie jego drogą, czyli kto już jest posłuszny. Natomiast pytanie jest, czy wspiera tego, którego droga mu się nie podoba. Panie, ja chcę słyszeć Boży głos. A Bóg mówi: a jeszcze tamtego nie zrobiłeś, co już słyszałeś. Albo jesteście młodzi, to powiem to, jesteś nieposłuszny wobec swoich rodziców, albo jesteś arogancki w stosunku do swoich rodziców. Zrób najpierw to, uporaj się z tym, bo to też Boży głos, to też Słowo Boże nam mówi o tym, że mamy w taki czy taki sposób się zachować względem swoich rodziców. Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. W Księdze Przypowieści Salomona czytamy wiele pięknych rad. Prawda, że pięknych? Nawet o kobiecie.
Wiecie, to był nasz prezent na dzień kobiet, pamiętam, pastor nam przeczytał.
Co?
No, dzienna kobieta.
Aha. A w drugim rozdziale czytamy tak: Synu mój. Pierwszy werset, drugi rozdział, pierwszy werset. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, zwracam uwagę na te słowa moje, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych. Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość i prawo i prawość każdą dobrą drogą. I tutaj czytamy, dwukrotnie występuje słowo wtedy. Wtedy. Kiedy? Wtedy, kiedy zrobisz to, co tutaj jest napisane. Jeżeli przyjmiesz moje słowa, moje, czyli jeżeli przyjmiesz to, co od Boga pochodzi, jeżeli nastawisz swoje uszy na słuchanie, jeżeli dołożysz starań w tym celu, aby usłyszeć Boga, wtedy oczywiście Bóg cię dalej poprowadzi. Czy możemy być pewni, że Bóg do nas mówi, albo że Bóg przemówił, abym poznał Bożą wolę? Przyjęcie Słowa Bożego czy Bożej woli jest na podstawie wiary. Na podstawie wiary. Po prostu. Trzeba uwierzyć. Uwierzyć Słowu Bożemu. Temu, co jest zapisane. Uwierzyć, przyjąć i wypełnić. Chodzi tutaj o wiarę, że Bóg ma plan dla mnie. Ja nie wiem, czy nie powinniśmy jako wierzący ludzie rano wstając między innymi powiedzieć: Boże, dziękuję Ci za to, że masz dzisiaj dla mnie plan. Nie? Od razu nas to tak otrzeźwi. Aha. I od razu myślimy, jak żyć, żeby postawą swoją zbudować kogoś, żeby być świadkiem, być solą ziemi. I dobrze jest mieć taką modlitwę, modlić się takimi słowami. Bóg ma plan dla mnie. Po drugie, musimy wierzyć, że Bóg ma możliwość komunikowania się ze mną. Jak myślicie, czy Bóg chce się z nami komunikować?
Chce.
Na pewno, tak? Nie jest jakiś niemy. Nie. No tak, On chce. Słuchajcie, no to co jest grane? No, On chce. I to jest, ja nie wiem, czy nie Jego największym pragnieniem dla dziecka Bożego, żeby się z Nim nieustannie komunikować, prawda? Bóg chce się z nami komunikować. To gdzie jest problem, że my czasem mówimy, że nie słyszymy Bożego głosu? Kto powie, gdzie jest problem?
W nas.
No ale gdzie? W nas, czyli gdzie?
No w naszym sercu, który ma przykryte kanały, które odbierają sprawy duchowe. Czyli światem przykryte, te latami świata, jakieś tam filmy oglądamy.
No to między innymi tak. Ale ogólnie rzecz biorąc, to jest tak. Słowo Boże zachęca nas do modlitwy, prawda? Wytrwałej, usilnej, czyli takiej, powiedzmy, długotrwałej. No i teraz pytanie jest, jak się modlimy? Ja w czwartek przed nabożeństwem miałem takie tam wprowadzenie, króciutkie, nie? I zadaję pytanie, jakich modlitw Bóg najczęściej wysłuchiwał? Krótkich. Prawda? Znacie historię Piotra, kiedy Piotr chciał przyjść do Jezusa po wodzie. Chciałbym, Panie Jezu, przyjść do Ciebie. No to proszę, przyjdź. No idzie po wodzie. No ale zdarzyło się, że coś tam się takiego stało, że chyba widział te fale, no i zaczął tonąć. No i co? Panie, ratuj! Gdyby się Piotr wtedy zaczął modlić, Panie Boże Wszechmogący, Ojcze Abrahama, Izaka, Jakuba i tam Ty stworzyłeś cały ten wszechświat, stworzyłeś niebo i gwiazdy i zacząłby się modlić tak długo, to zanim by powiedział amen, to by go dawno rekiny zżarły. I uczniowie podobnie. I jest wiele takich modlitw, gdzie Bóg odpowiada natychmiast na krótką modlitwę. I to nie tylko w momentach, kiedy jest zagrożone życie. Nie? Na weselu Maria w Kanie Galilejskiej mówi, wina nie mają. Nie przyszła do Pana Jezusa, Jezu, Ty, Synu mój, Ty wiesz, ja Cię urodziłam, ile wycierpiałam, zrób to teraz ze względu na mnie, no bo widzisz, wina nie mają. I zaczęła mu tam tłumaczyć Jezusowi, czego On potrzebuje. Wina nie mają, po prostu. Krótka modlitwa. A potem mówi, co wam powie, czyńcie. I koniec. Problem polega w życiu naszym na tym, że kiedy my mamy czas modlitwy, to my nadajemy, mówimy, pouczamy Boga, co On ma zrobić. I tak naprawdę, rozpoczynając modlitwę, my już wiemy, jak Bóg powinien pewne rzeczy zrobić, zamiast powiedzieć, Boże, oto jestem, siadam w tym fotelu wygodnym i chcę się Tobą wyłącznie rozkoszować. Mów, Panie, do mnie. I tutaj jest nasz problem. Inna rzecz, że żyjemy w XXI wieku i wszystko jest tak nakręcone, tak jesteśmy rozpędzeni w tym życiu, że nie ma czasu na to, żeby usiąść przed Bogiem. Uważamy nawet, że usiąść przed Bogiem, nic nie robić, nic nie mówić, tylko oczekiwać na Pana, to jest strata czasu. Tak nawet uważamy niekiedy, nie? No bo trzeba coś robić. I właśnie chodzi o to oczekiwanie na Pana. I powiem wam, że ja w swoim życiu najwięcej i najpiękniejszych lekcji odebrałem, siedząc wygodnie w fotelu i tak oczekując na Pana. Nic nie mówiąc. I wtedy Bóg mówi. Wtedy Bóg do nas mówi. Także chwała Bogu, że Bóg ma możliwość komunikowania się z nami i On chce z nami rozmawiać. I to nie w Bogu jest problem, że my Go nie słyszymy, ale to w nas jest problem, że nie mamy czasu dla Niego, żeby nic nie mówić, a tylko wyczulić swoje uszy na jego głos. Zresztą pamiętacie, może pamiętacie, może nie, był taki czas, kiedy Pan Bóg wezwał Mojżesza na górę, prawda? Wezwał Mojżesza na górę, czyli chodziło o co? Po co go tam Pan Bóg wezwał tego Mojżesza na górę? chciał mu coś powiedzieć. On był wśród tego narodu, wśród tych beczących owiec, ludzi narzekających i marudzących, i tam nie był w stanie usłyszeć Bożego głosu. Więc Bóg mówi: chodź na górę. No i Bóg wzywa go na górę i Mojżesz już jest na tej górze. Czytamy, że chwała Boża, że obłok Boży tam zakrył tą górę. I co dalej jest napisane, kto pamięta? A na siódmy dzień Bóg przemówił do Mojżesza. Jak myślicie, dlaczego nie pierwszy dzień? Dlaczego Bóg na pierwszy dzień nie przemówił do Mojżesza, tylko dopiero siódmego dnia? Może 6 dni Mojżesz gadał, ale najprawdopodobniej 6 dni Mojżesz miał problem z usłyszeniem. I Bóg czekał, i Bóg czekał. I możliwe, że dopiero jak już Mojżesz był na tyle zmęczony, już usiadł, już nie daje rady. I teraz Bóg zaczął do niego mówić. I takich historii w Biblii mamy więcej. Jest napisane, że mamy w milczeniu czekać na zbawienie Pana. W milczeniu. Nie w gadaniu, nie w pouczaniu Pana Boga, nie w takim ciągłym, nieustannym mówieniu, bo On wtedy do nas nie mówi. A mówi wtedy, kiedy my się wyciszamy. I to jest bardzo ważna prawda. A więc Bóg chce z nami rozmawiać, Jemu zależy na komunikowaniu się z człowiekiem, bo skoro użył nawet oślicy, aby przemówić do nierozumnego proroka, to Bóg ma różne sposoby. Różne sposoby. I ten Boży plan przewiduje różnorodność. Różnorodność. Nie wiem, czy na ten temat zwracać uwagę, ale może nie zastanawialiście się nigdy nad tym, dlaczego mnie Bóg zbawił. Wiecie, jak ja myślę o moich niektórych kolegach, koleżankach, którzy byli o wiele lepsi ode mnie. Niektórzy żyli tacy już prawie jak w niebie. A ja rozrabiałem przez 15 lat i to naprawdę rozrabiałem i organizowałem różnego rodzaju zabawy. Na tych zabawach były bonanzy, alkohol i wszystko, co najgorsze. I nagle Bóg przyszedł i mnie zbawił. I tak się myślę, czemu mnie? Ale to jest Boży wybór. Ale też czasem się warto zastanowić, dlaczego ja jestem w pewnym miejscu. Ale chodzi o to, aby być w miejscu, do którego Bóg nas powołał. I czasem się zastanawiamy, dlaczego jestem w tym miejscu, dlaczego mieszkam w tym kraju, dlaczego sąsiedzi tacy są obok mnie. Tak więc Bóg przewiduje, czy Boży plan przewiduje różnorodność. Czasem widzimy jakiegoś wielkiego człowieka, Bożego, nie? Ktoś z was chciałby być jak Bonkę, brat Bonkę? Słyszeliście o takim kimś? Tak, słyszeliście. Ktoś z was chciałby być jak Bonkę, który głosi w Afryce i na całym świecie Ewangelię i tysiące się nawracają? A może byście chcieli być jak kto tutaj? Leszek Mocha, go znacie pewnie? No to taki.
Nie, bo trzeba by do Indii jeździć.
Ale jakiś czas temu mieliśmy spotkanie tutaj pastorów naszego okręgu właśnie z 4 naszymi liderami głównymi, a więc biskup Leszek Mocha i tam jeszcze 2 innych, i w pewnym momencie Leszek Mocha, którego wszyscy postrzegali jakiego takiego mężczyznę, którego nic tam nie poruszy, zaczął mówić o swoich przeżyciach, o swoich słabościach, i ci pastorzy małych zborów takie oczy wielkie zrobili. Tak, on też ma różne zmagania. I od razu się wszyscy lepiej poczuli. Ale tak to jest, że mamy różnego rodzaju zmagania. A pastor Marek Tomczyński, znacie go? Znacie go. A on opowiadał na tym spotkaniu, jak siedział przy swoim biurku, płakał przed Bogiem i pisał rezygnację do Naczelnej Rady Kościoła z funkcji pastora. Dlaczego? Dlatego, że jego syn, który dzisiaj jest pastorem, w tamtym czasie po prostu rozrabiał i mówi: jeśli ja nie umiem wychować swojego syna, to jakim ja jestem pastorem? I mówi: Bogu dzięki, że wtedy to nie napisałem, bo być może by mnie zwolnili. A jednak Bóg sobie poradził z jego synem i jego syn dzisiaj jest pastorem. A ja, myślicie, że nie miałem różnych zmagań, kiedy mój syn, kiedyś poszedłem do technikum, do którego on chodzi, bo coś tam podejrzewaliśmy z żoną, że może być nie w porządku, i poszedłem, jak się nasłuchałem, A to jego technikum budowlane było pół kilometra od zboru, to ja od tej szkoły do zboru nie umiałem trafić. Taki byłem zdruzgotany, bo się wtedy dowiedziałem, co się dzieje z moim synem. No i co wtedy? No i wtedy, Boże, no co? Ja już nic nie potrafię. Boży plan przewiduje różnorodność. Chodzi o to, że każdy z nas jest inny i nie jest właściwe, kiedy my byśmy chcieli być jak tam ktoś. Bóg ma dla nas swój plan, doskonały plan. Chodzi o to, byśmy go usłyszeli i byli posłuszni temu, co On do nas mówi. Bóg powołuje i zgodnie z tym powołaniem nas wyposaża do wypełnienia naszego powołania. W Słowie Bożym czytamy o tym, o winnicy pańskiej. Winnicy pańskie, że nas wzywa Pan Jezus do tej winnicy. I ta winnica pańska to po pierwsze nasze osobiste życie. I Bóg do nas mówi. Mówi w sprawie naszego osobistego życia. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, jak kiedyś jeden z ludzi podszedł do kaznodziei, który zajmował się służbą uwolnienia i mówi do niego: bracie, wygoń ze mnie demona brzydkiego oddechu.
A on na to
idź do sklepu i pastę i szczoteczkę sobie kupuj i zęby umyj. Tak.
Ale on miał demona, bo tego demona, który mu nie pozwolił szczoteczki i pasty.
Ale chodzi o to, bo jeśli mówimy o osobistym życiu, to Bożym pragnieniem jest to, byśmy dbali o to osobiste życie. Ja napisałem też taki skrypt na temat szafarstwa niedawno w zborze naszym w Gorzowie, na ten temat usługiwałem kilka czwartków, czyli chrześcijańskiego szafarstwa albo chrześcijańskiego zarządzania. Wszystko to, co mamy, tym zarządzamy. A więc zarządzam też swoim ciałem, swoją osobą zarządzam. Więc jak będę zarządzał? Są ludzie, którzy na przykład uważają, że chrześcijanin powinien się tak długo modlić, że tylko 3 godziny śpi w nocy. Kuku. I tacy chrześcijanie są, którzy uważają, gdzieś się nasłuchali, że ktoś tam 3 albo 4 godziny śpi, oni też chcą 3 albo 4 godziny. A rano wstają i chodzą, więc potem się na żłopie kawy i chodzi taki jak naćpany. To jest niemądre, to jest nierozsądne. Mamy dbać o swoje osobiste życie i to w każdym zakresie. Po pierwsze o to duchowe, ale też o naszą duszę i też o nasze ciało musimy dbać, nie? Czyli nasze osobiste życie, czas spędzony z Panem. Powinniśmy dbać także o naszą rodzinę, wychowanie dzieci, czy też jak jesteśmy dziećmi, to o relacje ze swoimi rodzicami. Powinniśmy dbać także o to, jak się komunikujemy ze swoimi przyjaciółmi, współpracownikami w zakładzie pracy, czy kolegami w szkole. A potem powinniśmy dbać o to, czy w jakiej dziedzinie usługujemy w społeczności, w zborze. I na każdym z tych etapów Bóg oczekuje, że będziemy podejmować decyzje w celu poznania Jego woli, poznania Bożej woli. Oczywiście większość tych rzeczy jest tutaj zapisana, ale czasem i w tych sprawach Duch Święty chce do nas powiedzieć. Ja tutaj właśnie zapisałem tą historię o tych dwóch młodych ludziach, co przyszli do tego duszpasterza, co chcieli się z jedną dziewczyną żenić. Dobrze, to teraz drugi punkt w tym moim skrypcie jest Jezus, a Boża wola. Jak wiadomo, bardzo często w zborach podkreślamy, powtarzamy, że Jezus dla nas jest wzorem. Amen? Kto jest dla mnie wzorem? Pan Jezus. Amen. Koniec, kropka. Nie ma lepszego wzoru niż Pan Jezus. O Panu Jezusie czytamy tak. Zstąpiłem bowiem z nieba nie aby wypełnić wolę swoją, nie aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Dalej, a to jest wola tego, który mnie posłał, abym z tego wszystkiego, co mi dał, nic nie stracił, lecz wskrzesił to w dniu ostatecznym. A to jest wola Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. I najpiękniejszy werset, najpiękniejszy, mówię tutaj ze swojej perspektywy, ten, który mi się podoba bardzo, bardzo, który kiedyś sobie mocno przyjąłem do swojego życia. Moim pokarmem jest pełnić wolę Tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. To oczywiście powiedział Pan Jezus. moim pokarmem, moim pragnieniem, a więc czymś najważniejszym jest spełnić wolę Ojca, mówi Pan Jezus, i dokonać Jego dzieła. A z czym była związana, z czym było związane wypełnienie woli Ojca przez Pana Jezusa? Ze śmiercią. Ze śmiercią. Ale, a więc On wiedział na początku, że koniec tej pięknej drogi. Przecież cuda czynił, więc i ludzie Go podziwiali. Mówił, nigdyśmy nic podobnego nie widzieli. Byli zachwyceni Bożym działaniem. I wtedy Pan Jezus mógł się czuć, a super, no to jest... Ale cały czas wiedział, że koniec będzie ukrzyżowanie, śmierć. A mimo to moim pragnieniem, moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. Dlatego też wcześniej już wspomniałem, że służba to nie są tylko jakieś tam przywileje, jakieś tam sama radość, same błogosławieństwa, ale czasem przeżywamy trudności, przeżywamy problemy, czasem nawet niezrozumienie ze strony ludzi, względem których byśmy oczekiwali, że nas będą wspierać, a oni nas do końca nie rozumieją. Ale na tym między innymi pochodzi, czy polega służba, przepraszam. Pan Jezus nawet wtedy, kiedy już zbliżał się ten czas ukrzyżowania, modli się i mówi, Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. Jeśli można, Pan Jezus tutaj mówi. Ja myślę, że Pan Jezus i tak doskonale wiedział, że nie można, że nie ma innej drogi, bo przecież nie było innej drogi. Ale to świadczy o Jego emocjach, o tym, że był po prostu człowiekiem. Wiedział, że zbliża się najczarniejsza chwila w Jego życiu, najtrudniejszy moment i dlatego potrzebował też wsparcia Ojca Wszechmogącego. A więc Pan Jezus jest dla nas doskonałym wzorem i źródłem mocy Pana Jezusa, zresztą też źródłem mocy wszystkich sług Bożych opisanych w Biblii, czy też współcześnie żyjących, była zależność od społeczności z Duchem Świętym, zależność od tego poznania Bożej drogi. Bo błogosławieństwo Boże będzie spoczywać, czy może nie będzie spoczywać, spoczywa tylko wtedy na naszych dziełach, czy na naszych działaniach, kiedy one są zgodne z Bożą wolą. My nawet możemy mieć pewne pomysły, które wydają się być właściwe, fajne, a nie być zgodne z Bożą wolą. Czy może coś takiego w ogóle istnieć? Co takiego? Przykład jakiś podajcie. Jeśli kiwacie głowami, że tak, to jaki przykład? No są ludzie, którzy by chcieli na przykład być bardzo zaangażowani w głoszenie Ewangelii, powiedzmy, w szpitalach i tam, żeby się cuda i znaki działy, nie? Pytanie jest, czy jesteś do tego powołany? Bo są osoby, ja też bym chciał, bym poszedł za każdym razem do szpitala i za każdym razem by Bóg kogoś z martwych prawie wzbudził albo uzdrowił z choroby jakiejś niesamowitej, a wtedy bym pochodził po Gorzowie, specjalnie się chciał wszędzie pokazać, popatrzcie, to ja. Ja kiedyś na jednej z modlitw słuchałem takiego człowieka, który coś tam zrobił dla Pana i wtedy to ja, Panie, chwalił się przed Bogiem, w modlitwie się chwalił. Ja tego nie mogłem wytrzymać, bo tak to wyglądało, jakby to od niego zależało, że coś tam pożytecznego zrobił. Zresztą czasem nawet w naszych świadectwach pojawia się, ja się nawróciłem, ja. A ja jak składam świadectwo, mówię, to Bóg zmienił moje życie, bo ja Go nie szukałem. Ja uciekałem od Niego, ale On zmienił moje życie. To Jego zasługa i to On tego dokonał. Oczywiście ja odpowiedziałem, bo było wręcz niemożliwe, żeby nie odpowiedzieć na głos, który Bóg kieruje do serca. To byłoby czymś strasznym i głupim. Źródłem mocy Jezusa był Duch Święty. I dlatego też my naszym przywilejem, bo chyba nie zadaniem, naszym przywilejem jest to, że możemy mieć społeczność z Duchem Świętym, że możemy w każdej sprawie Go zapytać. Co Ty, Panie, o tym myślisz? Ja chyba tutaj, bo tutaj w Krzyżu usługiwałem, w Chodzieży. Kto jest z Chodzieży? W Chodzieży też chyba raz usługiwałem, czy nie? W Trzciance też usługiwałem chyba za dwa razy. A z Piły jest ktoś? Aha. W Pile nie usługiwałem. W Pile nie byłem. Ale w Pile byłem na ewangelizacji, a nawet dwóch ewangelizacjach, wtedy, kiedy się zajmowałem jeszcze ewangelizacją. Rozstawiałem tam duży namiot, pięknie. No, pamiętam niektórych tam z tamtych czasów bardzo dobrze. A szczególnie brata Dawida Kulinicza, bo z nim najczęściej w czasie ewangelizacji usługiwałem. Na zmiany usługiwaliśmy i wiele niezwykłych chwil przeżyliśmy. A po co ja to mówię? Dlaczego? Aha, bo chciałem wam powiedzieć, że Duch Święty mówi w bardzo prostych sprawach. Kiedyś do mojej córki, ona wtedy nie wiem ile tam miała lat, to już było sporo lat, dzisiaj ma 32 lata, znaczy nie dzisiaj, ale w tym roku ma 32 lata, więc to już było sporo lat temu. Mówię: Roma, ty znowu? I w tym momencie, kiedy powiedziałem ty znowu, Duch Święty do mnie bardzo mocno mnie skarcił za to. Ja mam dwie córki. Roma była taką osobą, że jak wracała ze szkoły, miały swoje pokoje, wracała ze szkoły, miała całą górę maskotek, bo bardzo kochała maskotki i mogła siedzieć w środku tego swojego pokoju, do niej 150 tysięcy maskotek i mogła sobie tam grzebać. Nic jej w życiu nie przeszkadzało. Spoko. Życie jest po prostu piękne. Po co się przejmować na przykład porządkiem? Ja nie mówię, że ona była bałaganiarą, ale taki miała sposób na życie i wydaje mi się to niesamowicie fajne. Natomiast druga córka, która mieszka w Gorzowie, była i jest ciągle bardzo uporządkowana. I ona jak wracała ze szkoły i też tam miała jakieś maskotki, ale one nigdy nie były na podłodze. Fach, to już do głowy nie mogło przyjść, żeby mogły maskotki. Poukładane były na poszczególnych tam półkach. I gdyby ktoś przyszedł i przeniósł tą maskotkę tutaj, stąd na to miejsce, albo zamienił, ona wchodziła do pokoju i mówi: kto był w moim pokoju? I któregoś dnia mówię do tej starszej córki: Roma, ty znowu, chyba chciałem jej zarzucić, że tam nieposprzątane te maskotki. I za to słowo znowu Duch Święty mnie bardzo mocno skarcił, więc zrozumiałem, o co chodzi i mówię: Roma, przepraszam bardzo za to, że tak powiedziałem. A potem mówię: Roma, proszę ciebie, jeśli mi się kiedyś zdarzy, że ci powiem tak to słowo znowu, a więc jakiś zarzut, to wal mi prosto, żebym tego nie robił. Bo ja wtedy zrozumiałem, że to słowo znowu oznacza, że po pierwsze tego, co ona wcześniej już narozrabiała, w cudzysłowie powiem narozrabiała, jeszcze jej nie przebaczyłem, a to słowo znowu utwierdza ją w tym, że ona w tej dziedzinie, jakiejś tam dziedzinie jest taka do niczego, nie? Mówię: Roma, jak ci kiedy jeszcze powiem? I ze trzy razy mi zwróciła uwagę na to. Mówię to dlatego, że w takich prostych sprawach Duch Święty do nas mówi. Pytanie jest, czy my na to zareagujemy. Mogłem to pominąć i dokończyć, bo przecież ja jestem mądrzejszy niż moja Roma wtedy. Teraz może ona jest mądrzejsza, ale wtedy pewnie ja byłem trochę mądrzejszy. I Duch Święty do nas mówi. Chodzi o to, byśmy mieli te uszy otwarte na to, co On będzie do nas mówił. Jeśli chodzi o Pana Jezusa, czy ten temat Jezus a Boża wola, ja może nie będę tego jakoś szeroko rozwijał, dlatego że tutaj chyba to jest dosyć dla was wszystkich oczywiste, że Pan Jezus jest dla nas doskonałym przykładem, doskonałym wzorem, jeśli chodzi o postępowanie, jeśli chodzi o słuchanie Bożego głosu i też posłuszeństwo w wypełnieniu woli Ojca. Tutaj pod koniec w tym nie wiem, macie chyba inne skrypty, bo ja je trochę poprzekręcałem to, co tutaj jest napisane, poprzerzucałem, więc możecie to mieć na innej stronie. Pan Jezus miał plan dla swoich uczniów i czytamy: i wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego, i powołał ich 12, żeby z Nim byli, to co już wcześniej mówiłem, żeby z Nim byli, czyli tu jest mowa o społeczności z Jezusem, o tej bliskiej relacji z Jezusem, a potem: i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii i żeby mieli moc wypędzać demony. Bardzo interesujący fragment jest właśnie w księdze Izajasza, teraz nie pamiętam rozdziału ani wersetu, ale tam jest napisane: w ciszy i zaufaniu jest wasza moc. Ja cytuję tylko końcówkę tego wersetu, bo jakoś mi umknęło, co było wcześniej. W ciszy i zaufaniu jest wasza moc. Ciekawe, bardzo interesujące jest to, że z tą ciszą jest powiązana moc. Czasem się wydaje, że im więcej hałasu, prawda, im bardziej będziemy uwielbiać Boga, a więc im będzie głośniej, to tym większa moc. Nie, to nie tak. Moc Boża objawia się wtedy, czy Bóg objawia swoją moc wtedy, kiedy my mamy otwarte serca. To nie. Oczywiście może się zdarzyć tak, że wtedy, kiedy będziemy głośno uwielbiać Boga, Boża moc się objawi. Wcale to tutaj nie świadczy o tym, że tylko wtedy. Bo czasem jest tak, że właśnie w ciszy, w tym oczekiwaniu na Pana, w tym pragnieniu usłyszenia Jego głosu się Boża moc, Boża chwała, Boża obecność objawia. Tutaj czytamy, że Pan Jezus mówi: powołuj 12, żeby z Nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii i żeby mieli moc wypędzać demony. Kto to? Kto to ma te demony wypędzać? Tak naprawdę my w imieniu Pana Jezusa. Ci powołani przez Boga, bo czytamy: wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego i powołał ich 12. A więc powołani przez Boga. Oczywiście ja nikogo nie namawiam do tego, żeby był bezmyślny w tej dziedzinie, bo absolutnie bezmyślnym nie należy być w dziedzinie uzdrawiania, czy tego, żeby Bóg mnie używał w uzdrawianiu, czy wypędzaniu demonów. Tu trzeba być przede wszystkim w społeczności z Bogiem, z bojaźni Bożej żyć, bo to nie takie proste wypędzić demona, ale do tego jesteśmy powołani. Ja takich rzeczy trochę przeżyłem, więc wiem, co to znaczy. Wiem, jak to działa, ale jesteśmy do tego powołani przez Boga. A szczególnie w takich momentach, kiedy ktoś nam tutaj się przeciwstawia głoszeniu Ewangelii, to ja mogę powiedzieć. Ja miałem taki przypadek na przykład w zakładzie karnym w Cieszynie. Za każdym razem, kiedy przekraczaliśmy bramę, tą pierwszą, to jest takie zakład karny dla recydywistów, czyli z wieloletnimi wyrokami. I kiedy przekraczaliśmy bramę, tam strażnik więzienny zaczynał ryczeć, przeklinać. Nie wiem, czy czasem niekiedy nie przeklinał nas, ale w ogóle przeklinał. I to całe to więzienie huczało. Ja to jakiś czas znosiłem. Ale któregoś razu nie wytrzymałem, jak on tak ryczał, przeklinał tam, to ja mu ryknąłem na niego tak jak on. Mówię: zamknij się, bo cię tu wywalą z tego więzienia. I wiecie, że miesiąc później go wyrzucili? Spokój w więzieniu. Zastanawiałem się, dlaczego? Dlaczego ten facet się tak zachowuje? Ale na pewno to był gość, który był opętany, który był niewierzący oczywiście, ale jaki cel miał diabeł w tym momencie? Tylko taki, żeby nas za każdym razem tak tąpnąć, tak mocno zaniepokoić, żebyśmy na to spotkanie z tymi skazanymi szli już tacy rozbici, rozproszeni, rozbici. Wiecie, parę razy to wytrzymywałem, ale któregoś razu pomyślałem sobie: nie, no, proszę we mnie tak się... Ale krzyknąłem na niego: zamknij się, bo cię tu wywalą z tego więzienia. I chwała Bogu. A w więzieniu w Wadowicach to jeszcze mieliśmy piękniejsze przeżycie. Byliśmy z zespołem muzycznym, ja wtedy chyba jeszcze byłem liderem zespołu. Nie, chyba już byłem pastorem. Byłem liderem zespołów trzech muzycznych. Uwaga! Ale potem już byłem pastorem i pojechaliśmy z grupą muzyczną do więzienia w Wadowicach, też bardzo ciężkie, jedno z najcięższych więzień, i mieliśmy wspaniały czas. Koło 30 czy 35 więźniów słuchało Ewangelii, naprawdę wspaniały czas. I wychodzimy z więzienia i znowu strażnik w takiej budzie tam siedzi, w takiej budce, i przeklina tym razem nas. Ja myślę sobie: zgłupiał czy co? I mówię do kogoś tam: macie Nowe Testamenty? No ktoś tam mówi: mam. Wziąłem ten Nowy Testament i idę z powrotem do tego okienka i chcę mu ten Nowy Testament wręczyć. A ten odpalił ten swój karabin, czy co oni tam mają, i w moją stronę. Ale wtedy, wiecie, to nie było proste. Już nie pamiętam, czemu ten Nowy Testament zostawiłem, czy się wycofałem, ale inny strażnik, który nas wyprowadzał, bo w takim zakładzie karnym jak właśnie Wadowice, to wiadomo, jeden ten klawisz, ten strażnik więzienny wyprowadzał nas. Oczywiście jeszcze tam były ze 3 bramy, bo to tych bram tam trzeba było przejść chyba z 15. No i ten, który nas wyprowadzał, patrzy na tego w tej budce i też był sparaliżowany strachem. Też był sparaliżowany strachem. A więc są ludzie, którzy chcą się przeciwstawiać Ewangelii. I co wtedy? I wtedy nie jest prosto. Jeszcze wam na zakończenie jedną historię opowiem. Nie, bo was wystraszę. Na ewangelizacji w Inowrocławiu, kiedy zespół muzyczny grał na takim dużym placu i to był chyba największy tłum ludzi zgromadzonych w czasie ewangelizacji takiej na mieście, na rynku, ze 400 osób stało, słuchało wspaniale, wspaniała atmosfera i wspaniałe Boże działanie, i nagle z tego tłumu 300 czy 400 osobowego wychodzi 4 mężczyzn w kierunku zespołu. Ja byłem jedyny, który w tym zespole, bo byłem organizatorem, jedyny, który nie brał udziału w tym zespole muzycznym. Teraz widząc tych 4 mężczyzn idących tak w odstępie 2 metrów do tych członków zespołu, coś trzeba było zrobić. Więc podbiegłem do jednego, złapałem go tutaj tak za ramiona i mówię: co robisz, gdzie idziesz? I zaczęła się taka szamotanina. I kiedy ledwie go tylko złapałem, drugi, który był 2 metry obok, nóż wyciągnął i z nożem na mnie tam się zamachnął. I znowu śmierć w oczach. A więc rzuciłem tym pierwszym, tak go trąciłem, że on się prawie przewrócił. Podbiegłem do mikrofonu i zacząłem głosić Ewangelię. Kochani mieszkańcy Inowrocławia, przyjechaliśmy do waszego miasta, niektórzy 400, a nawet 500 kilometrów, nie po to, aby wam zamieszanie robić, ale dlatego, że miłość Chrystusa wypełnia nasze serca. I zacząłem o miłości Pana Jezusa, miłości Chrystusa mówić z 15 minut. Tych 4 się powolutku wycofało, a potem poprosiłem zespół. I zespół telepiący się, dygocący, bał się, ale zaczęli znowu śpiewać. Po kilku minutach, może po 2 pieśniach, znowu wychodzi, ale jeden. Ten pierwszy, którego tam porzucałem trochę nim, wychodzi, no i mówi: przepraszam cię za to, że takie coś się zdarzyło, no to ja spowodowałem. No, ale nie podobało mi się to, co ze mną zrobiłeś. Do mnie mówi. Ja mówię: słuchaj, gdybyś ty coś organizował, a ja bym ci przeszkadzał, miałbyś takie samo prawo jak ja. Ja musiałem zareagować, ale przepraszam cię, że to zrobiłem może zbyt gwałtownie. Mówię: uściskam cię w imieniu Pana Jezusa, niech ci Bóg błogosławi. W szoku był. Po 2 minutach, kiedy on odszedł, wychodzi ten z tym nożem, z głową zwieszoną, i znowu mnie przeprasza. Uściskałem go, pomodliłem się o niego. Szok. A tych 400 ludzi patrzy na to wszystko z jakimś takim dziwnym spojrzeniem. Po chwili przychodzi trzeci, ten, który był jeszcze tam dalej. Słuchajcie, przychodzi do mnie i płacze. I płacze. Widziałem, że płacze, więc od razu go objąłem, uścisnąłem, modliłem się za nim i odszedł taki zapłakany. Mówię mu: widzę, jak życie i ile życie przyniosło ci różnych niespodzianek, ale Bóg cię kocha i tam... A czwarty to już tak płakał, że się prawie że zanosił od łez. I znowu go objąłem, uściskałem. Zespół śpiewał, a to się pomiędzy zespołem i tymi ludźmi działo. I teraz ci ludzie myślą: co się dzieje? A obejrzałem się na tych młodych ludzi z tego zespołu. To byli studenci szkoły biblijnej. A oni w szoku, że tak Ewangelia działa. Że taką Ewangelia ma moc. A więc, kochani, Pan Jezus powiedział, że wybrał nas, powołał nas, byśmy z Nim byli. Powołał nas po to, byśmy zanieśli Ewangelię, jak wiemy, od Jerozolimy do Judei, Samarii, czyli najpierw od tego miejsca, w którym żyjemy, potem dalej i dalej i dalej. I Pan Jezus powołał nas też po to, abyśmy czynili w Jego imieniu dzieła. Podkreślam, w Jego imieniu. Nie o własnej mocy, nie o własnych pomysłach, ale czynili w Jego imieniu te wielkie dzieła. I to jest powołanie od Boga. Pan Jezus mówi tak: jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam, prawda? A jak Ojciec posłał Pana Jezusa? Po co On przyszedł? Po to, aby czynić dobro. Po to, aby uzdrawiać, po to, aby karmić, po to, aby ludzi uwalniać od różnych związań. Jak czytamy, Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym. I potem jest tak. I potem jest to powołanie. I Pan Jezus mówi: jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. I my powiemy: skromni ludzie, czasem bezradni, jesteśmy w miejsce Chrystusa posłani. Oczywiście ważne jest to, by się wzorować na nie tylko na nauce Jezusa, ale na postawie. Tutaj jeszcze tylko dwa zdania powiem. Postawa, albo inaczej charakter Chrystusa. Bóg nas obdarowuje darami i tymi naturalnymi, ale też darami Ducha Świętego. Ale Słowo Boże i być może czasem my zapominamy, że mowa w Biblii jest nie tylko o darach Ducha Świętego, ale też o owocach. Owoce Ducha Świętego to mój charakter. Mogę powiedzieć wielkie rzeczy, natomiast jeśli charakter mój to będzie nie przemieniany na obraz Chrystusa, to wielkie rzeczy będą wielkimi rzeczami dalej, ale charakter albo postawa moja zniszczy wszystko. I to musi iść w parze. To obdarowanie pochodzi od Boga. Natomiast o charakter w naszym życiu po prostu my musimy dbać. A więc jeśli widzę, że jestem zbyt nerwowy albo zbyt taki... jaki mi podpowiedzcie? Różne rzeczy tu można podpiąć. Albo strachliwy, tak, to tak. To także strachliwy, a więc niczego nie zrobię, bo się boję. Bo wszędzie widzę jakieś zagrożenie, więc lepiej się nie wychylać. Bóg nas chce przemieniać na swój obraz i razem z tymi darami, którym nas obdarza, chce, by też był zmieniany nasz charakter, a więc nasza postawa w naszym życiu. I Pan Jezus tutaj dla nas jest wzorem. Przecież to, w jaki sposób się pod Jego adresem wypowiadano, albo to, co chcieli zrobić z Nim ludzie, On na to nie reagował. I chrześcijaństwo między innymi na tym powinno polegać, że jeśli ktoś mnie obmawia, na przykład, mówi o mnie złe słowa, ja na to nie reaguję. Ja nie mam problemu. Problem ma ten, kto używa tych złych słów. Problem ma ta osoba, która powinna zadbać o swoją zmianę postawy, a jednak tego nie zrobiła. Dobrze, no to przerwę mamy teraz jaką długą?
15 minut.